W dzisiejszej audycji pragnę powrócić do tematu ochrony Ziemi i rozwoju do zniesienia. Motywem tego jest odbyte niedawno międzynarodowe seminarium w Asyżu, któremu w tym roku miałam okazję przysłuchiwać się z bliska i o którym już podawałam Państwu krótką informację. Przez wiele lat najważniejszym problemem świata jako całości była walka z zagrożeniem wojną atomową, zażegnanie groźbie katastrofy, do której wszystko na Ziemi było przygotowane. Dziś, kiedy świat wyszedł już z ery konfrontacji supermocarstw nuklearnych, problemem numer jeden ludzkości staje się, zdaniem wielu uczonych, ochrona Ziemi przed katastrofą innej natury, przed katastrofą ekologiczną. Międzynarodowe seminarium w Asyżu, które odbyło się w końcu października, złożone z członków jury Nagrody Świętego Franciszka Pieśń Stworzenia i zaproszonych ekspertów z całego świata, nie pozostawiło żadnych niedomówień co do powagi kwestii. Seminarium to podjęło się przygotowania w ciągu 3 lat, jakie dzielą nas od jubileuszu 50-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych, propozycji Karty Ziemi, która, o czym już Państwu mówiłam, ma ustanowić podstawy zdefiniowania ludzkiej odpowiedzialności wobec Ziemi. Dzieła tego nie udało się dokonać konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej środowisku i rozwojowi, która odbyła się w czerwcu tego roku w Rio. Chociaż i jej uczestnikom nie brakowało świadomości powagi sytuacji. Sekretarz konferencji w Rio, Maurice Strong, zamknął ją takimi słowami: zbliżamy się do katastrofy. Nie wydaje się możliwe, abyśmy mogli jej zapobiec w ciągu 20 nadchodzących lat, ponieważ zdążamy niewłaściwą drogą. To, do czego udało nam się dojść w Rio, absolutnie nie wystarcza dla zapobieżenia tragedii. Niezmiernie trudno jest, jak widać, przenieść na poziom konkretnych działań, na poziom decyzji operatywnych, ideę i wiedzę, którą dysponują uczeni, trudno jest znaleźć pomost pomiędzy światem kultury, dezyderatami ruchów społecznych z jednej strony, a światem interesów i polityki z drugiej. Rządy narodowe wciąż nie przyjmują do wiadomości istnienia związku pomiędzy dobrem poszczególnych narodów a dobrem całego świata. Tymczasem tak zwany uniwersalny deficyt środowiskowy jest czymś, co dotyka wszystkie narody i co tylko wysiłkiem wszystkich może być przezwyciężone. Pojęcie deficytu środowiskowego powstało przez analogię do znacznie dotąd żywiej obchodzącego ludzi gospodarczego deficytu. Wynika on z negatywnych efektów ludzkiej działalności na środowisko naturalne i objawia się, jak wiemy, zmianami klimatu, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, rośnięciem obszarów pustyń, destrukcją całych ekosystemów oraz destrukcją całych gatunków zoologicznych i botanicznych na Ziemi. Wśród zasadniczych przyczyn rosnącego globalnego deficytu wymienia się najważniejsze 3. Ogromny przyrost demograficzny, nierówny rozkład bogactwa, rosnące wciąż zużycie zasobów naturalnych wszelkiego rodzaju. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w ciągu ostatnich 40 lat ludność świata wzrosła liczebnie więcej niż w ciągu całego poprzedniego okresu historii ludzkości. W roku 1950 było nas jeszcze tylko 2,5 miliarda. Wzrost o dalsze 3 miliardy nastąpił pomiędzy 1950 a 1990 rokiem. Jak pisze się w rozdziale poświęconym globalnemu środowisku końcowego dokumentu seminarium w Asyżu, przyrost populacji światowej powinien się zatrzymać. Nie ma absolutnie żadnej nadziei na poprawę globalnej sytuacji ekologicznej lub nawet na ustabilizowanie jej na obecnym poziomie, jeśli nie ustanie wzrost populacji świata. Jednak nieprawdą jest, że zahamowanie wzrostu demograficznego jest jedynym kluczem do rozwiązania deficytu środowiskowego. Świat jako całość nie może rozwijać się harmonijnie i w sposób znośny ekologicznie, jeśli 1,2 miliarda ludzi żyjących dziś w krajach wysoce uprzemysłowionych kontroluje 85% bogactw świata, konsumuje 80% energii przemysłowej, zużywa 80-95% surowców. Nie sposób zaprzeczyć, że to właśnie owe 1,2 miliarda uprzywilejowanych wywiera większy impact na ekosystem światowy niż 4,3 miliarda ludzi żyjących w krajach biednych. Poza nierówną dystrybucją bogactwa mamy do czynienia jeszcze z nie mniej ważną nierówną dystrybucją wiedzy i technologii, od których zależy racjonalne gospodarowanie zasobami. Wystarczy tu zdać sobie sprawę, że kraje rozwijające się, w których żyje 80% gatunków biologicznych znanych na Ziemi, dysponuje tylko 6% światowych zasobów uczonych i inżynierów. Jak pisze się we wspominanym już dokumencie końcowym seminarium w Asyżu, nie możemy pozwolić sobie na luksus poczekania z przystąpieniem do akcji. Musimy działać natychmiast, całościowo, kompetentnie, zgodnie z dogłębnym poznaniem mechanizmów i procesów zachodzących w ekosystemie i zgodnie z zasadami społecznej sprawiedliwości. Stawienie czoła kryzysowi ekologicznemu wymaga porozumień politycznych na poziomie państw i rządów, wymaga zniesienia dyskryminacji rasowej i dyskryminacji kobiet, wymaga zmian, głęboko idących zmian w zachowaniu ludzi żyjących w krajach uprzemysłowionych, wymaga powszechnego dostępu do oświaty, który wszędzie na świecie musi zostać uznany za podstawowe prawo jednostki, a nie za przywilej. Tylko w ten sposób, piszą uczestnicy seminarium w Asyżu, będziemy w stanie użyć wszelkich zdolności, jakie posiadamy jako rasa ludzka, dla efektywnego rozwiązania problemów naszej własnej przyszłości. Jednakże ochrona Ziemi, poza tym, że musi opierać się na rzetelnym naukowym poznaniu i na uzgodnionych akcjach prawnych i politycznych, musi być, co podkreślono dobitnie w Asyżu, ufundowana na pewnych podstawach filozoficznych, na filozoficznym, aksjologicznym ujęciu związku pomiędzy człowiekiem a naturą. Wychodząca z takich filozoficznych podstaw, etyka ekologiczna o walorze uniwersalnym, mogłaby ukierunkować niezbędne zmiany w sposobie zachowania się człowieka i w polityce narodów. O antropologicznych i filozoficznych problemach związanych z budową znośnego ekologicznie rozwoju i o etyce ekologicznej postaram się z Państwem porozmawiać szerzej w jednym z następnych programów.